rozdział 6. Wielkie serce mówi o sprawiedliwości. Widziałem dalej we śnie, jak szli, a wielkie serce szedł na czele. Po pewnym czasie dotarli do miejsca, w którym brzemię chrześcijanina spadło z jego bark i stoczyło się do grobu. Tutaj zatrzymali się i oddali Panu chwałę. Chrześcijanka zaś rzekła: przychodzą mi na myśl słowa, które nam powiedziano przy ciasnej bramie, a mianowicie, że otrzymamy odpuszczenie grzechów przez słowo i przez czyn. Przez słowo to jest przez obietnicę, przez czyn zaś dzięki temu, że zostało ono wyjednane. Czym jest obietnica, to trochę wiem, ale co to jest otrzymać odpuszczenie grzechów przez czyn, albo dzięki czemu zostało ono wyjednane, o tym Ty, Panie, wielkie serce wiesz zapewne i proszę, opowiedz nam coś na ten temat. Wielkie serce. Odpuszczenie grzechów przez wykonany czyn polega na wyjednaniu go przez jakąś osobę dla kogoś innego, potrzebującego tego odpuszczenia. Osoba ta sama nie odpuszcza grzechów, ale może w pewien szczególny sposób wyjednać odpuszczenie. W odniesieniu na przykład do Ciebie, chrześcijanko, do miłosiernej i do Was, chłopcy, odpuszczenie grzechów, którego dostąpiliście, wyjednał dla Was Pan, który Was wpuszczał przez ciasną bramę. On Wam je wyjednał przez dwie rzeczy. Wykonał wszelką sprawiedliwość, aby Was nią przykryć i przelał swoją krew, aby Was w niej obmyć. Chrześcijanka, ależ jeśli On nam odstąpi swoją sprawiedliwość, to co pozostanie dla Niego? Wielkie serce. On ma więcej sprawiedliwości niż potrzeba dla Ciebie, czy też dla Niego samego. Chrześcijanka, proszę, wytłumacz nam to. Wielkie serce. Owszem, bardzo chętnie. Najpierw jednak muszę zaznaczyć, że ten, o kim mowa, nie ma nikogo równego sobie. Posiada on w swej osobie dwie natury, które można wyraźnie odróżnić, a które jednak są nierozdzielne. Z każdą z tych natur związana jest swoista sprawiedliwość, przy czym każda z nich stanowi istotną część tej natury. Byłoby więc równie bezskuteczne usiłować którąś z tych natur uważać za nieistniejącą, jak oddzielić od niej prawość lub sprawiedliwość. My nie stajemy się jednak uczestnikami którejkolwiek z tych sprawiedliwości. Żadna z nich nie zostaje nam darowana, abyśmy przyobleczeni nią mogli żyć jako usprawiedliwieni. Oprócz tych dwóch istnieje jeszcze sprawiedliwość, którą posiada jego osoba dla obu tych natur połączonych w jedną całość. Nie jest to sprawiedliwość bóstwa w odróżnieniu od człowieczeństwa, ani też sprawiedliwość człowieczeństwa w odróżnieniu od sprawiedliwości bóstwa, ale jest to sprawiedliwość, która ma jako swą podstawę połączenie tych dwóch natur. Można by ją słusznie nazwać sprawiedliwością potrzebną mu dla sprawowania urzędu pośrednika, do którego przygotował go Bóg, a który to urząd jemu został powierzony. Jeśli by się rozstał ze swoją pierwszą sprawiedliwością, rozstałby się ze swym bóstwem. Jeśli z drugą, rozstałby się z nieskazitelnością swego człowieczeństwa. Jeśli z trzecią, rozstałby się z tą doskonałością, która go czyni zdolnym do sprawowania urzędu pośrednika. Posiada on więc dlatego jeszcze inną sprawiedliwość, mającą za podstawę wykonywanie czynu, albo innymi słowy, posłuszeństwo objawionej woli Bożej. Tą właśnie sprawiedliwością przyodziewa grzeszników, okrywając nią wszystkie ich grzechy. Dlatego też słowo mówi, że jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi. Rzymian 5,19. Chrześcijanka, czy te inne sprawiedliwości dla nas są nieużyteczne? Wielkie serce. Nie, są nawet bardzo potrzebne. Jakkolwiek są one koniecznością jego natur i urzędu i dlatego nie mogą zostać udzielone komu innemu, to jednak dla ich zacności sprawiedliwość, która nas przykrywa, ma tę ogromną moc i może spełniać w zupełności swoje zadanie. Sprawiedliwość jego Bożej natury daje jego posłuszeństwu szczególną moc. zaś sprawiedliwość jego ludzkiej natury daje jego posłuszeństwu właściwości usprawiedliwiające. Wreszcie sprawiedliwość wynikająca z połączenia tych dwóch natur w jego urzędzie pośrednika daje tej sprawiedliwości autorytet konieczny do wykonywania tego cudownego dzieła stosownie do jego przeznaczenia. Taka jest więc ta sprawiedliwość, której Chrystus jako Bóg nie potrzebuje, gdyż Bogiem jest i bez niej. Nie potrzebuje On jej jako człowiek, gdyż i bez niej jest doskonałym człowiekiem. Nie potrzebuje jej również jako Bóg człowiek, gdyż jest nim w sposób doskonały i bez niej. Jest to więc sprawiedliwość, której Chrystus nie potrzebuje dla siebie, ani jako Bóg, ani jako człowiek, ani jako Bóg człowiek. Dlatego może On też darować ją innym i innych nią usprawiedliwiać. Stąd nazwana jest ona darem sprawiedliwości. Rzymian 5:17. Ponieważ zaś Pan Jezus Chrystus dobrowolnie postanowił poddać się prawu, sprawiedliwość ta musi być dana innym. Prawo to zobowiązuje bowiem nie tylko do sprawiedliwego postępowania, ale także do okazywania miłości. Dlatego musi on stosownie do wymagań prawa, mając dwa płaszcze, podarować jeden z nich temu, który nie posiada żadnego. Nasz Pan zaś istotnie posiada dwa płaszcze. Jeden dla siebie, a drugi dla podarowania komu innemu i łaskawie udziela go darmo tym wszystkim, którzy nie mają żadnego, a potrzebują go. Tak więc i ty, chrześcijanko, miłosierna i wy chłopcy, którzy jesteście tutaj, czy widzicie teraz, że wasze usprawiedliwienie z grzechów zostało wam darowane dzięki czynowi, albo inaczej pracy kogoś innego? Wasz Pan, Jezus Chrystus, jest tym, który tę pracę wykonał, a plon swej pracy daruje każdemu, nawet i pierwszemu napotkanemu przez siebie, biednemu, błagającemu go o to żebrakowi. Za to jednak, że coś zostało przygotowane, aby nas całkowicie okryć, aby dzięki czynowi mogło nastąpić przebaczenie grzechów, Bóg musi otrzymać coś jako zapłatę. Grzech sprawił bowiem, że znaleźliśmy się pod przekleństwem sprawiedliwego zakonu. Od tego przekleństwa musimy zostać uwolnieni, usprawiedliwieni przez odkupienie, przy czym za zło wykonane przez nas musi być zapłacona cena, a jest nią krew waszego Pana, który przyszedł i stanął na waszym miejscu i umarł zamiast was, za wasze winy. W ten sposób przez swoją krew wykupił was od kary, którą winniście byli odcierpieć za wasze przestępstwa i okrył wasze skalane i spaczone dusze swoją sprawiedliwością. Rzymian 4:25. Sprawi to, że Bóg nie ukaże was, gdy przyjdzie sądzić ten świat. Galacjan 3:13, 2 Mojżeszowa 12:13. Chrześcijanka, jakież to wspaniałe! Teraz rozumiem, czegośmy się powinni nauczyć z wypowiedzi Pana, że otrzymujemy odpuszczenie przez słowo i przez czyn. Kochana siostro, starajmy się usilnie zachować to w pamięci, a również wy, moje dziadki, dobrze to zapamiętajcie. Ale, Panie mój, proszę, powiedz mi, czyż nie to właśnie było powodem, że brzemię mojego męża chrześcijanina spadło z jego ramion i że aż 3 razy podskoczył z radości? Wielkie serce. Tak jest. Właśnie uwierzenie w tę prawdę przecięło sznury, których nie można było przeciąć w żaden inny sposób. Musiał zaś nieść to brzemię aż do krzyża po to, aby przekonać się, jaką moc posiada wiara. Chrześcijanka. Ja tak myślałam. Wszak i moje serce, choć było lekkie i radosne już przedtem, to jednak teraz jest 10-kroć lżejsze i radośniejsze. Dzięki temu, co odczułam, choć odczułam jak dotąd tylko odrobinę, jestem też najzupełniej pewna, że gdyby się tutaj znalazł najbardziej obciążony grzechami człowiek z wszystkich ludzi na świecie, a zobaczyłby to, co ja teraz widzę i uwierzyłby, tak jak ja obecnie wierzę, to napełniłoby to nawet jego serce radością i weselem. Wielkie serce. Rozważanie tych spraw przynosi nie tylko pociechę i ulgę przez pozbycie się ciężaru. Rodzi ono w nas również głęboką miłość. Któż bowiem mógłby nie wzruszyć się, gdy choć raz pomyśli o otrzymaniu odpuszczenia grzechów, nie tylko dzięki obietnicy, ale dzięki dziełu odkupienia dokonanemu dla niego przez Pana, a to w męce i cierpieniach. Chrześcijanka, to prawda i moje serce niemal krwawi z bólu na myśl o tym, że On przelewał krew za mnie. O Ty umiłowany, o Ty błogosławiony, masz prawo mieć mnie na własność, gdyż mnie kupiłeś. Masz prawo posiadać mnie całkowicie, gdyż zapłaciłeś za mnie 10 000 razy więcej, aniżeli jestem warta. Nic dziwnego, że mąż mój miał łzy w oczach i że myśl o tym sprawiła, iż tak szybko podążał naprzód pomimo przeszkód i trudów. Jestem pewna, że bardzo pragnął, abym szła z nim razem. Jakaż byłam nędzna i głupia, że pozwoliłam mu pójść zupełnie samemu. O, moja towarzyszko, gdyby twoi rodzice byli tutaj, ach, i pani lękliwa także, pragnęłabym z całego serca, aby tutaj mogła być również i pani rozpustna, na pewno i ich serca zostałyby poruszone. Ani obawy pierwszej z nich, ani pożądliwości drugiej nie miałby mocy nakłonić się do powrotu do domu, ani do przeciwienia się pójściu na tę najlepszą pielgrzymkę. Wielkie serce, mówisz w tej chwili serca przepełnionego gorącą miłością. Jak sądzisz, czy zawsze tak będzie? I jeszcze jedna sprawa. Nie każdemu to jest dane, nawet nie każdemu, który widział twojego Jezusa krwawiącego. Byli tacy, którzy stali tuż obok i widzieli krew spływającą z jego serca na ziemię, a jednak nie tylko, że było to dla nich obojętne, ale zamiast płakać nad nim, naśmiewali się zeń, a zamiast stać się jego uczniami, zamknęli swe serca przed nim. Tak więc to wszystko, co wy, moje córki, przeżywacie w tej chwili, jest wynikiem specjalnego wrażenia, które wywarło na was prawdziwe duchowe rozważanie tego, co wam powiedziałem. Pamiętajcie, co wam było powiedziane o kurze, iż swym zwykłym wołaniem nie wzywa swych kurcząt do pokarmu. Wy macie więc szczególną łaskę.